The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo gorąco, podobnie jak dzisiejszy dzień. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Mamy niedzielę 29 maja, jest to 149 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 216 dni. Słońce wzeszło o godzinie 5:35, zajdzie o 20:21. Dzień dzisiejszy trwa zatem 14 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Bogusław i Maksymilian. Urodzeni 29 maja odznaczają się dużymi zdolnościami i szerokim zainteresowaniem. Cechuje je zbytnia pewność siebie, czym nie zawsze zyskują sobie sympatię otoczenia. Miewają skłonności do kłótni, co w dużym stopniu wynika z ich niecierpliwości. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia, spełnienia Państwa marzeń. Rada na dzień dzisiejszy? Niech Twoje dzieci widzą, co robisz dla swojej żony, rzeczy świadczące, jak bardzo ją kochasz i cenisz. Myślę, że warto się do takiej rady dostosować. Drodzy Państwo, jesteśmy w środku Memorial Weekend, czyli Weekend Pamięci Narodowej. Oczywiście Święto Pamięci Narodowej przypada w dniu jutrzejszym, w poniedziałek. Państwo jesteście być może z przyjaciółmi, ze znajomymi, pojechaliście do osób, które dawno nie widzieliście może. I w związku z tym życzę naprawdę miłego, wspaniałego wypoczynku. Gdziekolwiek Państwo jesteście, wracajcie do domu bezpiecznie.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Pytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W Twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W Twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, siłą Twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie
szum. Świecie nasz, daj nam ciszy, żadne strach. Świecie nasz, daj nam siłę, krzyku, śpiewu, w bór. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniów oczekiwanie. Świecie nasz, daj gasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz.
A teraz nasze kalendarium. Rok 1453. Konstantynopol został zdobyty przez wojska tureckie sułtana Mehmeda II. Upadło Cesarstwo Bizantyjskie, istniejące od 395 roku. W walce z Turkami zginął Konstantyn XI Peolog. Ostatni władca Bizancjum, panujący od 1448 roku. Rok 1493. W Zamku Poznańskim Jan Olbrecht przyjął hołd od wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Hansa von Tiefena. Rok 1500. Zmarł Bartolomeo Dias, portugalski żeglarz. W 1488 roku odkrył przylądek Dobrej Nadziei. Rok 1580. Za zasługi w obronie wiary katolickiej i jako zachęta do dalszych działań, szczególnie przeciwko Turkom i Tatarom, papież Grzegorz XIII nadał królowi Stefanowi Batoremu tytuł Fidei Defensor, czyli obrońca wiary. Rok 1665. Jerzy Lubomirski, hetman polny koronny, przywódca opozycji wobec polityki dworu królewskiego, przeciwnik reform ustrojowych, rozpoczął wojnę domową zwaną Rokoszem Lubomirskiego, przekreślając tym samym możliwości reform w państwie. Rok 1790. Rhode Island jako ostatnia z 13 kolonii amerykańskich ratyfikowała konstytucję i została 13 stanem Unii. Rok 1792. Zakończenie obrad Sejmu czteroletniego wielkiego, podczas którego uchwalono m.in. konstytucję 3 maja 1791 roku. Rok 1848. Wisconsin jako 30 stan dołączył do Unii. Rok 1917. Urodził się John Fitzgerald Kennedy, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1961-63. Zginął w zamachu 22 listopada 1963 roku. Rok 1921. 99,5% mieszkańców Salzburga opowiedziało się w plebiscycie za przyłączeniem do Niemiec, jednak miasto pozostało częścią I Republiki Austriackiej. Rok 1932. W Warszawie otwarto Instytut Radowy imienia Marii Skłodowskiej-Curie, który podjął m.in. badania w zakresie nowotworów złośliwych. Rok 1940. Wojska alianckie zdobyły Tobruk. W bitwie wzięła udział Polska Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Rok 1953. Nowozelandczyk Edmund Hillary wraz z nepalskim Sherpą, Tenzingiem Norgajem, jako pierwsi w historii weszli na szczyt Mount Everestu. Rok 1967. Papież Paweł VI mianował 27 kardynałów, wśród nich arcybiskupa Karola Wojtyła. Rok 1985. Podczas zamieszek wywołanych przez chuliganów na stadionie Heysel w Brukseli przed finałowym meczem Pucharu Europy Liverpool-Juventus zginęło 38 osób. Zresztą o tym wydarzeniu w dalszej części audycji. Rok 1990. Podpisanie w Paryżu przez ministrów finansów 41 państw oraz przedstawicieli komisji EWG, obecnie Unii Europejskiej, i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, aktu założycielskiego Europejskiego Banku Odnowy i Rozwoju, w skrócie EBOR, z siedzibą w Londynie. Rozpoczął on działalność 15 kwietnia 1991 roku. Rok 1993. 66 państw przyjęło w Hadze konwencję o międzynarodowej adopcji dzieci. Rok 2005. Zmarł Kazimierz Urbaniak, matematyk. Przez ponad 30 lat był dyrektorem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Był autorem 170 publikacji naukowych.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Salon i Spa Beauvu serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do Beauvu Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Bensalem. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue.
Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Włodzimierz Kalicki. Zdarzyło się. 29 maja 1985 roku, środa. Płot i mur. Ulice w centrum Brukseli od rana wypełniają pstrokate, hałaśliwe tłumy kibiców. Wieczorem mistrz Anglii Liverpool i mistrz Włoch Juventus Turyn rozegrać mają na stadionie Heysel finałowy mecz o klubowy Puchar Europy. Od wczoraj kibice włoscy przylatują do Brukseli samolotami czarterowymi, przyjeżdżają autobusami. Brytyjscy fani mają bliżej. Większość z nich płynie statkiem i promami do Ostendy i Zeebrugge. Zainteresowanie meczem o tytuł najlepszej klubowej jedenastki Europy jest ogromne. Chęć bezpośredniego obejrzenia finału zgłosiło nieomal 400 tysięcy osób. Organizatorzy akredytowali ponad 300 dziennikarzy i 130 fotoreporterów. Przygotowali osobne stanowiska dla 77 komentatorów telewizyjnych z całego świata. Władze belgijskie zaś zmobilizowały rezerwowe siły porządkowe, 400 policjantów i ponad 500 żandarmów. Wszyscy boją się angielskich kibiców. Od lat są oni postrachem europejskich stadionów. Krążą po Europie ze swoimi zespołami i nieodmiennie wszczynają awantury. Anglicy sprowokowali ostatnimi czasy bójki i burdy na stadionach włoskich, hiszpańskich, holenderskich. Tu, w Brukseli, lęk przed starciem Anglików z kibicami włoskimi jest szczególnie silny. W zeszłym roku Liverpool także grał w finale Pucharu Europy i także z włoskim zespołem AS Roma. Mecz odbył się w Rzymie. Faworytami byli Włosi, ale po zaciętej grze nieoczekiwanie zwyciężyli goście. Pijani szczęściem i tanim włoskim winem Anglicy tańczyli i kąpali się w fontannie Trevi. Osłupieni Włosi w milczeniu przeżywali własną klęskę. Późnym wieczorem do akcji ruszyli włoscy chuligani. Na skuterach podjeżdżali do grupy Anglików, bili ich, uciekali bezkarnie. Liczni hotelarze w obawie o bijatyki w hotelach odmawiali przyjęcia angielskich gości do zarezerwowanych przez nich pokojów. Taksówkarze odmawiali kursów na lotniska. Rzymska policja, zaskoczona i bezradna, nie potrafiła skutecznie pomóc napastowanym Brytyjczykom. Przed meczem na Heysel angielscy kibice zapowiedzieli rewanż. Do Brukseli ruszyli nie tylko fani Liverpoolu. Pod klubowymi flagami z promów wymaszerowali wczoraj wczesnym rankiem zwarte grupy kibiców Luton, West Ham i Newcastle. Ale w Brukseli, wbrew chiobowym zapowiedziom, od rana trwa radosny piknik. Jest słonecznie i ciepło. Wszystkie restauracje wystawiły na ulicy dodatkowe stoliki. Piwo leje się strumieniami. Miasto opanowali angielscy kibice. Przyjechało ich w sumie ponad 25 tysięcy. Wczesnym popołudniem jednak zaczynają się burdy. W czasie bójki na placu Bookera jeden z Anglików został pchnięty nożem. W zamieszaniu podczas ulicznych śpiewów i tańców wybito szyby w sklepie jubilerskim i skradziono biżuterię z wystawy. Po południu zwarte pochody kibiców ruszyły w stronę Heysel. Bramy stadionu otwarto 5 godzin przed rozpoczęciem meczu. Policjanci rewidują każdego z wchodzących. Odbierają alkohol, kije, niebezpieczne przedmioty. W tłumie kibiców uwija się kilkudziesięciu policjantów angielskich i włoskich po cywilu. Na pierwszy rzut oka impreza zorganizowana została perfekcyjnie, ale to tylko pozory. Zbudowany przed 50 laty, obliczony na 60 tysięcy stadion Heysel nie nadaje się do organizacji wielkich imprez sportowych. Brakuje wyjść ewakuacyjnych. Stare mury są słabe i zmurszałe. Wystarczy kopnąć któryś ze schodków na trybunie, by odłupać solidny kawałek betonu. Krzesełka przymocowano na słowo honoru. Wyrwanie ich nie sprawia silnemu mężczyźnie żadnego kłopotu. Ale co najgorsze, organizatorzy fatalnie podzielili widownię i przeprowadzili sprzedaż biletów. Dla kibiców angielskich przeznaczono sektory X i Y, znajdujące się po lewej stronie trybuny honorowej pod tablicą świetlną. Sektory po prawej stronie trybuny honorowej zarezerwowano dla ponad 10 tysięcy kibiców z Włoch. W sektorze Z, przylegającym do angielskiego sektora Y, według planów organizatorów zasiąść mieli kibice neutralni, główni Belgowie. Sektory Y i Z oddzielono dwoma wysokimi metalowymi siatkami rozpiętymi na metalowych słupach. Ale kibice belgijscy lwią część kupionych legalnie biletów odsprzedali Włochom i Anglikom. Przedwczoraj na czarnym rynku ceny miejscówek w sektorze Z przekroczyły kilkadziesiąt razy ceny oficjalne. Na godzinę przed rozpoczęciem meczu tłumy naparły na bramki u wejścia na stadion tak mocno, że policjanci przestali rewidować wchodzących. Nikt nie zatrzymywał zupełnie pijanych kibiców. Tuż przed godziną 19:30 w sektorze Z zaczynają się pierwsze awantury między kibicami włoskimi i angielskimi. Włochów jest tam więcej i szybko biorą górę, rzucając w Anglików czym popadnie. Belgijscy policjanci są bierni. Wtedy na stadion neutralny ruszają ławy awanturników z angielskiego sektora Y. Wycinają metalowe słupki, do których przymocowane są siatki. Metalowy płot wali się na ziemię. Pilnowało go zaledwie kilkudziesięciu belgijskich policjantów w galowych mundurach i kaskach ochronnych. Ich pałki nie mogły powstrzymać zbrojnych w butelki, kije i kastety angielskich chuliganów. Po chwili policjanci zmykają przed napastnikami, skacząc po ławkach jak zające. Kilkaset Anglików wykonuje istną szarżę na widzów z sektora Z. Ci w panice wycofują się. Za chwilę falanga angielskich awanturników rusza po raz wtóry. Naciskani kibice nie mają gdzie uciekać. Sektor Z otoczony jest murem, a drogę na płytę boiska zagradza metalowa siatka. Gdy angielscy chuligani ruszają po raz trzeci, stłoczeni pod murem kibice, w znakomitej większości Włosi wpadają w panikę. Depczą, tratują sąsiadów, wspinają się na wysoki ceglanny mur, byle dalej od wrzeszczących, bijących Anglików. Spadają z wysokości 5 metrów. Nagle część muru wali się pod naporem spanikowanych widzów. Ginie 39 osób zdeptanych, uduszonych, przywalonych cegłami. Ponad 300 odnosi rany i lżejsze obrażenia. Widzowie z innych sektorów nie dostrzegają rozmiarów tragedii. Z daleka wygląda to na niegroźne utarczki kibiców. Huk walącego się muru słyszą w szatni pod trybunami przygotowujący się do gry piłkarze Juventusu. Kilka z nich wychodzi. Widzą poranionych, oszołomionych kibiców i leżące pośród nich zwłoki ofiar. Pomoc nadchodzi, ale za późno. Policjanci na stadionie nie mają łączności z policjantami patrolującymi teren wokół stadionu. Po pół godzinie wokół stadionu staje kilka dużych namiotów, których lekarze udzielają pomocy lżej poszkodowanym. Ciężko ranni ewakuowani są helikopterami i karetkami. Po godzinie 21:00 przedstawiciele UEFA i kierownictwa obu klubów decydują, że mecz jednak się odbędzie. Zwłaszcza belgijska policja obawia się, że wypuszczenie ze stadionu blisko 60 tysięcy rozwścieczonych kibiców skończy się zamieszkami na niewyobrażalną skalę. O godzinie 21:35 kapitan jednostki Liverpoolu Phil Neal zwraca się do kibiców przez boiskowe megafony. Bądźcie rozsądni, pozwólcie nam grać. 5 minut później o spokój prosi kapitan Juventusu Beato Stira. Ale piłkarze z Turynu nie chcą grać. Drużyna Liverpoolu wybiega na boisko i przez kilka minut samotnie stoi na murawie. Mecz rozpoczyna się blisko 1,5 godziny po planowanym terminie. Zwłoki części ofiar, przykryte płachtami ciemnej folii, leżą jeszcze w narożniku stadionu. Teren wokół stadionu otoczony jest oddziałami wojska. płyty boiska zaśpilnują kordony policjantów z rottweilerami na smyczy. Piłkarze obu drużyn grają twardo, bez taryfy ulgowej. W 59. minucie Zbigniew Boniek jest faulowany pół metra przed polem karnym Liverpoolu, ale szwajcarski sędzia celnie strzela Michael Platini. Sytuację, w której karny należy się Anglikom, sędzia ignoruje. Po meczu kilku włoskich piłkarzy wykonuje rundę honorową. Prezes UEFA wręcza drużynie Juventusu puchar. Wieczorem premier Włoch Bettino Craxi przybywa z oficjalną wizytą w Moskwie. Telefonuje do premiera Belgii z protestem przeciwko rozegraniu meczu. Papież Jan Paweł II do późnej nocy w swojej prywatnej kaplicy modli się za zabitych i za ich rodziny, które ciągle nie miały wiadomości o losie najbliższych. A działo się to 29 maja 1985 roku.
Kiedy wstaje świt, biegnę brzegiem morza boso, biegnę w pulsie mojej krwi, biegnę z wiatrem mego losu, biegnę lekko i bez planu, biegnę długo, biegnę chciwie, biegnę w rytmie oceanu, biegnę wdzięczna i szczęśliwa, bo słyszę głos, głos wiatru, piasku i fal, co uspokaja mnie, że właśnie tak miało być i mam nie pytać.
Amor com quem pavou e aquele olho de minha paixão, que a ternura nem é peito, minha vontade está junto de vou, que ele mora a beza de minha povo, que ele corpo de mar azul, que ele luz que dá raiar, nunca poder viver sem ele é minha coração, ou é que é tudo minha luz esperança, ou é paz minha alma, ou é minha inspiração. Os doces que está a cantar, que ele morre na nanha peitinha de paz. Oi, oi.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
A teraz pragnę Państwu przypomnieć, że można otrzymać rabaty za podatki od nieruchomości. Jest to program stanowy w Pensylwanii. Otóż te rabaty mogą wynieść od 250 do 650 dolarów. I tutaj trzeba wypełnić wszystkie podania do 30 przyszłego miesiąca, więc 30 czerwca. Kto się kwalifikuje? Otóż osoby, które mają powyżej 65 roku życia, wdowcy lub wdowy powyżej 50 roku życia, bądź też osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia. Należy dodać, że jeżeli Państwo jesteście właścicielami tego domu, to roczny dochód nie może przekraczać 35 tysięcy dolarów. Natomiast jeżeli Państwo jesteście czynszownikami, to dochód nie może przekraczać 15 tysięcy. Tu należy dodać, że tylko połowa Social Security, czy też SSI Income jest włączona do tego właśnie programu, a więc druga część jak gdyby się nie liczy. Pobliższe informacje proszę dzwonić do Biura Usług Socjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 rano do 4 po południu. Numer telefonu 215-923-1900. Jeszcze raz 215-923-1900. Wszystkie informacje przekazane urzędnikom tego biura są objęte ścisłą tajemnicą urzędową. A teraz, drodzy Państwo, Niemcy mają ciekawą propozycję. Otóż podróże przeciwko Putinowi. Otóż niemieckie biura podróży zaproponowały rządowi w Berlinie subsydiowanie emerytom turystycznych wyjazdów w zimie na hiszpańską wyspę Majorka w celu zaoszczędzenia na kosztach ogrzewania. Propozycja określana jest jako podróże przeciwko Putinowi. Spotkała się z dużym zainteresowaniem sektora turystycznego w Hiszpanii, twierdzą lokalne media. Według niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych Biur Podróży rząd mógłby wyemitować bony dla emerytów w wysokości 500 euro na kilkumiesięczne wyjazdy poza sezonem do cieplejszych miejsc, takich jak Majorka. Jesienią i zimą temperatury na wyspach archipelagu Balearów są wyższe niż w Europie Środkowej, w której trzeba już korzystać z ogrzewania. Wojna na Ukrainie spowodowała znaczny wzrost cen gazu, a Niemcy w dużej mierze zależni są właśnie od importu tego surowca z Rosji. Rząd w Berlinie jeszcze nie wypowiedział się na temat tej propozycji, ale przewodnicząca stowarzyszenia Maria Linhof została powołana w kwietniu na członka Niemieckiej Rady do Spraw Turystyki, co może wpłynąć na pomyślność tej inicjatywy, odnotowują hiszpańskie media. Drodzy Państwo, a co Wy na to, na taką propozycję, żeby nam rząd zaproponował wyjazd na przykład w cieplejsze strony, na Florydę, kiedy już nie mówimy o zagranicy, ale na Florydę, żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu. Mnie się to absolutnie bardzo podoba. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału książki Ludzie Putina, autorstwa Catherine Bolton, natomiast czyta Bartosz Głogowski.
Jak się wydaje, droga ta została przetarta, gdy latem 2003 roku Roman Abramowicz dokonał zakupu londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Kwota, jaką zapłacił, 150 milionów funtów, czyli 240 milionów dolarów, została uznana za PR-owski wyczyn. Stołeczne dzienniki zachwycały się prywatnym odrzutowcem Boeing 767 Abramowicza, którym ten przylatywał do Londynu na inspekcję swojego nowego nabytku. Długie artykuły poświęcane opisom jego luksusowych jachtów, w tym największego na świecie o nazwie Eclipse, pływającego pałacu długości 168 metrów, z dwoma lądowiskami dla helikopterów oraz własną łodzią podwodną. Tajemniczy oligarcha o zarośniętej twarzy, ubrany w zwykłe dżinsy, cieszył się powszechnym uznaniem, ponieważ wydawał bajońskie sumy na najsławniejszych zawodników świata dla Chelsea, unowocześnił również stadion Stamford Bridge. Tylko nieliczni zadawali pytania o pochodzenie tych pieniędzy. Bardzo korzystny jest to rozgłos, mówił jeden z byłych współpracowników Abramowicza. Dzięki Chelsea Roman może liczyć na 3 ostatnie strony każdej gazety, a jednocześnie nikt nie napisze o nim niczego złego, nikt go o nic nie zapyta. Według Siergieja Pugaczewa putinowski Kreml miał rację, zakładając, że optymalna droga do uzyskania akceptacji społeczeństwa brytyjskiego wiedzie przez jego największą miłość, to znaczy narodową dyscyplinę sportu. Zgodnie z poglądem Siergieja Pugaczewa, od początku celem zakupu klubu piłkarskiego była budowa przyczółka rosyjskich wpływów w Zjednoczonym Królestwie. Putin osobiście opowiedział mi o swoim planie nabycia Chelsea, aby zwiększyć obecność rosyjską na miejscu i poprawić wizerunek kraju, nie tylko wśród angielskiej elity, lecz także wśród zwykłych obywateli. Dodał były oligarcha, nawiązując do spotkania, które miał on odbyć z Putinem na rok przed dokonaniem przez Abramowicza transakcji. Również zdaniem innego rosyjskiego potentata finansowego i byłego współpracownika Abramowicza, to Putin miał poprosić Romana o kupno klubu. Transakcja uczyniła z Abramowicza brytyjskiego celebrytę i to w jednej chwili. Zaproszenie na mecz, oglądany z jego prywatnej loży, stało się w mieście głównym obiektem pożądania. Dla niego samego był to natomiast bilet wstępu do kręgów brytyjskiej śmietanki towarzyskiej, powiada wspomniany rosyjski magnat finansowy. Były współpracownik Abramowicza zasugerował ponadto, że wejście oligarchy w futbolową Premier League miało też jakoby inny cel – zwiększenie wpływów Rosji w FIFA, Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, która później wybrała ten kraj na gospodarza Mistrzostw Świata w 2018 roku. Putin poprosił Romana, aby zainteresował się piłką nożną, mówi były współpracownik Abramowicza. Prezydent uznał, że powinni mieć większe chody w FIFA, którą znano jako organizację skorumpowaną. Poprzez Chelsea zdobyli bilet wstępu do świata futbolu, dodaje wspomniany rosyjski magnat. Abramowicz mógł go używać do lobbowania za mundialem, co było dla Moskwy bardzo ważne. Chcieli wygrać te mistrzostwa, aby pokazać ludziom, że Rosja nie jest izolowana. To miało dla nich duże znaczenie. Brak jest dowodów poza oświadczeniami pojedynczych osób, które by potwierdzały rewelacje Pugaczewa. Powiedział eks-współpracownik Abramowicza, rosyjski potentat finansowy na temat zakupu klubu piłkarskiego Chelsea. Pewna osoba bliska Abramowiczowi zdecydowanie zaprzeczyła, by oligarcha kupując ów klub działał z polecenia Kremla. Inna bliska mu osoba powiedziała, że potentat najpierw przyglądał się klubom we Włoszech i w Hiszpanii, ale okazały się problematyczne. Po przeanalizowaniu 4 innych brytyjskich drużyn wybór padł na Chelsea, ponieważ był to zubożały klejnot. Osoba ta dodała, że prezydent mógł być poinformowany o tym dealu. Sam Abramowicz powiadał, że jako właściciel Chelsea cały czas realizował dwie ambicje. Powołanie do życia zespołu piłkarskiego światowej rangi oraz sprawienie, by klub odgrywał pozytywną rolę w całej społeczności. Rzecznik oligarchy podkreślił ponadto, że na poprzednich rozprawach sądowych w Wielkiej Brytanii postrzegano Pugaczewa jako niewiarygodnego świadka. Rzecznik powiedział również, że zakup Chelsea FC nie miał na celu atakowania przez Rosjan FIFA i że dokonano go na wiele lat przed tym, jak Rosjanie ogłosili zamiar organizowania mundialu w 2018 roku. Abramowicz udostępniał swoją lożę na stadionie tylko członkom rodziny i przyjaciołom. Nigdy nie zapraszał tam brytyjskich polityków, podkreślił rzecznik. Niektórzy sugerowali, że kupując tę drużynę akurat wtedy, Abramowicz realizował element planu zabezpieczenia przynajmniej części swojej fortuny przed ewentualnym atakiem Kremla. Lecz bez względu na motywy, którymi się kierował, zakup Chelsea miał się stać symbolem potęgi rosyjskich pieniędzy, które napływały do Wielkiej Brytanii. Ochocza akceptacja nowego właściciela klubu pomogła Rosjanom wejść w tkankę miejskiego życia Londynu. Na temat Abramowicza zadawano niewiele pytań, jak mogłoby się wydawać, między innymi dlatego, że zdawał się on nie mieć nic wspólnego z kagiebistami Putina. Utrzymywał natomiast bliskie więzi z jelcynowską familią, z Walentinem Jumaszewem oraz Aleksandrem Wołoszynem, szefem kancelarii Jelcyna. Postrzegano go jako akceptowalne oblicze rosyjskiego biznesu, reprezentanta bardziej liberalnego skrzydła tamtejszej elity, z którym Wielka Brytania bardzo pragnęła dobrych relacji. Lecz Aleksander Temerko, były udziałowiec Jukosu, który pod koniec 2004 roku uciekł z Rosji do Wielkiej Brytanii, twierdził, że przekonanie to było zwyczajnie na rękę Putinowi. Putin lubi posyłać w świat ludzi w rodzaju Abramowicza i Jumaszewa, żeby opowiadali, że nie jest wielbłądem, twierdził Temerko. Są mu właśnie do tego potrzebni. To dobrowolni, darmowi ambasadorowie prezydenta. Rzecznik Abramowicza zaprzecza tym twierdzeniom. Kagiebowski kapitalizm rozciągnął macki na zachód, jakby dostał turbo doładowania, przy czym ceny energii na świecie nie przestawały rosnąć. Częścią planu transformacji było nabycie przez Abramowicza spółki naftowej Sibneft. We wrześniu 2005 roku ona również została wchłonięta przez państwo w ramach dalszych działań Kremla zmierzających do objęcia kontrolą całego strategicznego sektora energetyki. Lecz w odróżnieniu od Chodorkowskiego, który wylądował za kratkami, a jego firmę doprowadzono do upadku wskutek miliardowych żądań w zaległych podatkach, Abramowicz zdołał sprzedać Sibneft państwu za 13 miliardów dolarów w gotówce. Zamiast połączyć się z Jukosem, a potem zbyć wielką spółkę komuś w rodzaju amerykańskich gigantów Exxon bądź Chevron, co kiedyś z Chodorkowskim planowali, zdaniem niektórych Abramowicz całkowicie podporządkował się nowemu kremlowskiemu rygorowi. I znów nie miał właściwie wyboru. Sprzedaż Sibneftu Gazpromowi pod koniec 2005 roku stanowiła kolejną fazę procesu, poprzez który działania Kremla zmierzające do zapanowania nad energetyką uzyskały międzynarodową legitymizację, co jeszcze bardziej napędziło rosyjski boom giełdowy. Deal realizowano stopniowo, w wielu krokach. Proces ten rozpoczął się ledwie 2 tygodnie po tym, jak sąd w Moskwie uznał wreszcie Chodorkowskiego za winnego w maju 2005 roku. Właśnie wtedy rząd rosyjski podjął starania, by poprawić nastroje wśród zagranicznych inwestorów, wykorzystując do tego największą przynętę. Ogłosił mianowicie, że zamierza pożyczyć 7 miliardów dolarów od różnych międzynarodowych banków, aby zwiększyć liczbę swoich akcji w Gazpromie do kontrolnego pakietu 51%. Na ten ruch inwestorzy zagraniczni czekali od dawna. Mogłoby się wprawdzie wydawać, że spotęgowanie rządowej kontroli nad Gazpromem jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i nie powinno być dla nich korzystne, tak podpowiadała intuicja, ale przecież latami nie mieli oni żadnego dostępu do akcji największego na świecie producenta gazu, ponieważ władze rosyjskie oficjalnie nie posiadały w nim pakietu większościowego. Rzecz jasna, to państwo kontrolowało gazowego giganta, mimo że na papierze miało tylko 38% udziałów. Rząd obawiał się teraz, że bez ograniczeń co do liczby posiadanych akcji, inwestorzy zagraniczni mogliby przejąć najważniejszą ze strategicznego punktu widzenia spółkę w Rosji. W roku poprzednim, ogłaszając plan fuzji Gazpromu z Rosneftem, władze roztaczały przed zainteresowanymi perspektywę zwiększenia swoich udziałów do pakietu kontrolnego i zniesienia ograniczeń liczbowych, wskutek czego największa na świecie firma energetyczna byłaby udostępniona zagranicznym inwestorom. Plan ten jednak upadł, kiedy Jukos rzutem na taśmę wniósł do sądu w Houston wniosek o ochronę upadłościową. A Jugansk Nieftiegaz kupił Rosneft, a nie Gazprom, z powodu zbyt dużego ryzyka dla gazowego giganta. Przejęcie Jugańska przez Rosneft jeszcze spotęgowało ambicje jego szefa, Igora Sieczina, by utworzyć własnego państwowego kolosa energetycznego niezależnego od Gazpromu. W ten sposób wewnętrzny konflikt między dwoma państwowymi tytanami zniweczył plany fuzji. Gdy wreszcie opadł kurz, rząd obwieścił znacznie prostszy układ. Oto zamierzał pożyczyć od międzynarodowych banków 7 miliardów dolarów w celu dokupienia akcji bezpośrednio od samej firmy, by zwiększyć swój stan posiadania w Gazpromie. Informacja ta wzbudziła radość i ekscytację na giełdach, zwłaszcza po wyczerpującej wszystkich sprawie Chodorkowskiego. Skoro jego proces został już zakończony, inwestorzy uwierzyli, że sytuacja wychodzi na prostą. Zniesienie tzw. limitów wyodrębnionych dla podmiotów zagranicznych postrzegano jako ruch Kremla mający na celu zdobycie przychylności inwestorów spoza Rosji po toksycznej, wymuszonej sprzedaży Jugańska. Obecnie ludzie ci mieli nadzieję, że wyrok w procesie Chodorkowskiego oznacza koniec wojny podjazdowej prowadzonej przez państwo, a jego sprawa była przypadkiem odosobnionym i władze nie zamierzają już przejmować kolejnych majątków. Na giełdzie zapanowała hossa. Rosyjski indeks RTS podwoił się w ciągu pół roku. Spowolnienie, do jakiego doszło w trakcie afery Chodorkowskiego, zostało w pełni odrobione, a to dzięki akcjom Gazpromu, których cena poszła w górę o ponad 100%. Celowo zamykano też oczy na rosnący stan posiadania państwa. Nie miało to znaczenia, o ile ceny na giełdzie cały czas rosły. Z kolei Gazprom ogłosił, że chce wykorzystać pozyskane od rządu środki za swoje akcje na własny zakup. Chodziło o Sibneft Abramowicza. Gazowy gigant wolał go po prostu nabyć, zamiast przejmować po doprowadzeniu do upadłości. Był to kompromis po walkach wewnętrznych z Sieczinem, który dawał Gazpromowi możliwość prowadzenia własnej działalności handlowej ropą naftową. Ostatecznie spółka kupiła Sibneft od Abramowicza za kwotę 13 miliardów dolarów. Transakcja ta uwydatniała, jak bardzo los Abramowicza różnił się od losu Chodorkowskiego. Oznaczała ponadto, że w ręce ludzi Putina wpada kolejna wielka firma energetyczna z sektora prywatnego. Jednakże, jak się wydaje, Abramowicz wyszedł na tym dobrze, ponieważ uzyskał za swoje przedsiębiorstwo cenę rynkową. Obeszło się bez wymuszenia sprzedaży, ogłaszania upadłości czy żądań zwrotu podatków, jak w sprawie Chodorkowskiego. I to mimo faktu, że Sibneft płacił de facto jeszcze niższe daniny publiczne niż JUKOS. Umowa spotkała się z zachwytami jako największy tego rodzaju kontrakt w historii Rosji. Rynek zaś widział w niej znak świadczący o zamknięciu przez Kreml kwestii JUKOS-u i rezygnacji z dalszych wywłaszczeń. Lecz w rzeczywistości był to po prostu kolejny etap ewolucji kagiebowskiego kapitalizmu. Pojawiły się plotki, których źródłem był Borys Bieriezowski, że Abramowicz będzie musiał się podzielić lwią częścią kwoty 13 miliardów dolarów pozyskanej od ludzi Putina. Od dłuższego czasu powtarzam, że Putin to biznesowy partner Abramowicza, powiedział wtedy jego były wspólnik Borys Bieriezowski. Nie mam wątpliwości, że zyski ze sprzedaży Sibneftu będą podzielone między Abramowicza i Putina, a także jeszcze parę innych osób. Pytany o te kwestie na potrzeby niniejszej książki, rzecznik Abramowicza odpowiedział, że nigdy nie widział żadnych potwierdzających to dowodów. Później inny rzecznik tegoż oligarchy stanowczo zaprzeczał owym zarzutom, zauważając, że w trakcie postępowania sądowego, które wytoczył Abramowiczowi, Bieriezowski nie dostarczył żadnych potwierdzających je materiałów. Rodził się system, w którym działalność wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na wielkość, zależała od dobrej woli Kremla, a potentaci finansowi musieli służyć państwu, jeśli chcieli zachować swoją pozycję i bogactwa. Lecz był to również system, który niezauważalnie zyskiwał sobie coraz szerszą akceptację i legitymizację międzynarodową. Zachód z miejsca uznał istnienie oligarchów w rodzaju Abramowicza, uważając ich za liberałów, a zaraz potem zaczął sam siebie przekonywać do nowego energetycznego porządku forsowanego przez Kreml. Rok później, latem 2006, zupełnie już machnął ręką na de facto konfiskatę Jugańska, głównego zakładu produkcyjnego JUKOS-u, i pozwolił Rosnieftowi na przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej na giełdzie w Londynie. Wtedy właśnie nastąpiło pierwsze uderzenie w integralność rynków zachodnich. Sprzedaż akcji w Rosniefcie Igora Sieczina okrzyknięto w owym roku jedną z największych transakcji na świecie. Początkowo spółka twierdziła, że planuje pozyskać 20 miliardów dolarów, która to suma byłaby rekordowa. I choć kwota okazała się o połowę niższa, i tak przykuła zainteresowanie zachodnich bankowców, którzy rzucili się na swój kawałek tortu w wysokości 120 milionów dolarów w formie honorariów. IPO. Pierwsza oferta publiczna, tamtego roku trzecia pod względem wielkości na świecie, stanowiła w istocie rzeczy referendum wśród inwestorów na temat przejmowania przez Kreml rosyjskiego sektora energetycznego. Zachodni prezesi UKOS-u, którzy z wygnania dalej zarządzali tym, co jeszcze z niego pozostało, zaprotestowali przeciwko tej ofercie, twierdząc, że jest ona równoznaczna z zachęcaniem do sprzedaży kradzionych dóbr. Zaapelowali też do regulatora rynku brytyjskiego, agencji Financial Services Authority, by nie dopuścił do transakcji. Przejęcie Jugańska przez Rosneft, twierdzili, odbyło się całkowicie niezgodnie z prawem. Od nałożenia w sposób wybiórczy i wsteczny obciążeń podatkowych, które doprowadziły do wymuszenia sprzedaży, po samą tę sprzedaż w zaniżonej cenie, co stanowiło pogwałcenie orzeczenia wydanego przez sąd w Houston. U osób, które z przerażeniem obserwowały, jak ledwie rok wcześniej kagiebiści Putina zawłaszczają wymiar sprawiedliwości po to, by przejąć kontrolę nad Jugańskiem, oferta sprzedaży akcji wzbudziła głębokie wątpliwości etyczne. George Soros, miliarder i filantrop, tak odpowiedział na zapytanie dziennika Financial Times, czy należało w ogóle pozwolić na przeprowadzenie IPO. Argumentujący, że dzięki temu poprawi się transparentność, zdają się nie dostrzegać, że Rosneft jest używany przez państwo jako narzędzie i że zawsze będzie służyć celom politycznym Rosji, a nie interesom swoich udziałowców. Zdaniem innych obrońców UKOS-u, skuteczne przeprowadzenie IPO zostałoby przez Kreml odebrane jako aprobata ze strony rynków. Zachodni przywódcy muszą patrzeć realistycznie i dostrzegać długofalowe skutki wynikające z ustępstw wobec Rosjan w sprawach o fundamentalnym znaczeniu dla praw człowieka i praworządności, pisał Robert Amsterdam, adwokat Chodorkowskiego, który kończył wtedy odsiadywać pierwszy rok w obozie pracy na dalekim wschodzie kraju. Bo jeśli nie, to osoby sprawujące teraz władzę w Rosji uznają podwójne standardy Zachodu za przyzwolenie na bezkarność. Zaprzeczanie, lekceważenie bądź umniejszanie wagi tych konsekwencji będzie oznaczać przymknięcie oka i nieumiejętność wyciągania lekcji z historii.
Pożyczony wóz lub się trząsł i kwiat, ale przecież wiózł tam, gdzie wiesz, nas miał.
I XX wiek jak zapałka zgasł, Monte Carlo było nas.
Drodzy
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilińska, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, więc godzinie 11. A dziś życzę Państwu wspaniałego wypoczynku. Jest dłuższy okres wypoczynku. Jutro również większość z Państwa nie pracuje. W związku z tym spędzajcie Państwo czas jak najlepiej. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.